serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska. Witam bardzo serdecznie w audycji Serce i Umysł. Czasami, żeby ocalić jakiś związek, musisz go najpierw poświęcić. Bądź. Związek to nie tylko miłość, to także przyjaźń. Albo kłamstwo w miłości jest jak cień, który zawsze podąża za tobą. Większość kryzysów w związku wynika z braku komunikacji. I między innymi o tym porozmawiam dziś z Magdaleną Stokłosą, psychologiem, psychoterapeutą w trakcie kształcenia. Dobry wieczór, Magdo.
Dobry wieczór.
Dzisiaj będziemy dotykać materii, która może być bliska osobom, które są w związkach, w wieloletnich związkach, bądź takich, które dopiero raczkują. Co zazwyczaj powoduje, że pary trafiają do gabinetu na konsultacje, bądź potem zostają w terapii. Porozmawiamy o kryzysach w związkach, porozmawiamy o braku komunikacji albo o takiej komunikacji, która nie sprzyja rozwojowi związków albo nawet prowadzi do ich rozpadu. Powiedz mi proszę, bo wiem, że spotykasz się z parami w gabinecie. Co sprowadza te pary do ciebie?
Najczęściej jest to, gdybym miała tak powiedzieć, jedną rzecz, to najczęściej jednak są to problemy z komunikacją, przy czym trochę mam wrażenie, że to hasło o dobrej komunikacji jest trochę wyświechtane, bo generalnie każdy też rozumie to inaczej.
I właśnie o tych niuansach też chciałabym porozmawiać, bo faktycznie to, co mówisz, problemy z komunikacją, tylko dla mnie może oznaczać to zupełnie coś innego, aniżeli dla ciebie.
Dokładnie.
I pewnie tutaj o tych różnicach będziemy dzisiaj też rozmawiać.
O różnicach i definicjach. Taki najświeższy przykład z gabinetu, tak w skrócie, zostałam polecona takim określeniem, że jestem osobą bardzo bezpośrednią. Po konsultacji pytałam, jakie wrażenia, no i pani powiedziała mi, że trochę jest zdziwiona, że nie zasypałam ją gradem pytań. Tak mnie coś tknęło i pytała, jakie jest przyczyna tego. Mówi, no, że zostałam polecona jako osoba bardzo bezpośrednia. Ciągnęłam trochę ten temat, jaka jest definicja, no i okazało się, że dla pani określenie, że ktoś jest bezpośredni, oznacza, że jest natarczywy. I to mnie troszkę zaszokowało i stwierdziłam, że to jest mega dobry przykład, żeby o tym powiedzieć, o tych definicjach.
I o tym dopytywaniu, tak, dopytywaniu. I doprecyzowaniu, co ktoś dana ma osoba miała na myśli.
Na myśli. No tak na początek, no to chciałam powiedzieć o tym, że każdy związek to nie jest stan, który trwa. To jest praca, związki się zmieniają, zmienia się dynamika związku. Przechodzą przez różne fazy, czasami potrzebują właśnie takiego wsparcia z zewnątrz. I to, co ważne, co chciałam powiedzieć, że często pary bardzo zwlekają i uważają, że to jest już na końcu, już na ostatni dzwonek, no to wtedy do psychoterapeuty. Natomiast nadal pokutuje takie przekonanie, że to jest wstyd. Ale to generalnie jest wielka odwaga, żeby się zastanowić nad tym związkiem. A są też takie pary, które przychodzą i mówią, że niby jest okej, ale coś nie gra, czegoś brakuje. Więc właśnie lepiej przyjść wcześniej, żeby coś skonsultować, niż traktować to jako już ostatnią deskę ratunku.
Bo nie każdy też wyłapie ten moment, kiedy związek przechodzi na przykład fazę kryzysu. Tak. Bo na początku jest ta fascynacja, te motyle przysłowiowe w brzuchu, które latają i powodują, że człowiek nie widzi świata poza tą drugą osobą, nie widzi może i problemów. Może i wad nie widzi, bo każdy z nas ma wady i zalety i trzeba o tym pamiętać. A potem zaczynamy wchodzić w tę fazę prozaiczną, takiego codziennego życia, obowiązków, dzielenia się jakimiś zadaniami. Właśnie i tak mi się wydaje, że od samego początku warto ustalić zasady, kto za co jest odpowiedzialny, jakie mamy cele. Bo czasami może być tak, że miniemy się z celami, że każdy z nas w takim związku może mieć wyznaczony cel, ale ta droga może być zupełnie inna, mhm. albo nawet ten cel może być zupełnie tak, inaczej
tego celu.
Rozumiany. Chcę być szczęśliwa, chcę być szczęśliwy.
I co to znaczy?
No tak. I by się wydawało, że tak, wspólny cel mają, ale co się kryje pod tym szczęściem?
No jakby, no rzeczy, które trochę powinny być omówione na początku, ale z drugiej strony sobie myślę, że gdyby nie te motyle w brzuchu i te endorfiny i to wszystko, no to byłoby trudno się parom spotkać gdzieś, jeżeli od początku będziemy widzieć te wady. No i teraz obserwujemy trochę to, że ludzie bardziej zwracają uwagę na jakieś tam szczegóły zachowania, no i trudniej jest ten związek stworzyć. Myślę, że takie kluczowe rzeczy, no to są takie właśnie podstawowe wartości, czy no chociażby, tak, czy para chce mieć dzieci, czy nie chce, bo się potem okazuje po paru latach, że no czas byłby na dziecko. Jedna z osób twierdzi, a druga mówi, no ale przecież ja nie chcę mieć dzieci.
A ja myślałam, że tak. chcesz.
To było domyślne, zupełnie tak.
Mnie się naprawdę wydawało, jak ty mnie kochasz, tak. mówisz, deklarujesz, że
jesteśmy
mnie
w związku,
kochasz.
To jest naturalna kolej rzeczy.
Tak. Mhm. Ale nigdy nie zostało to wypowiedziane głośno. Jedna strona była przekonana święcie o tym, że tak, że będą mieli dzieci, a druga myślała na przykład o tym, że będą mieć psa. Albo w ogóle nie będą mieć zwierząt i będą tylko we dwoje kroczyć przez życie.
No bo to jest trochę też o tym, o czym mówiłam ostatnio, o tych takich skryptach pokoleniowych, o tym, co mamy trochę wyniesione z domu, że nam się wydaje, że no, związek no, polega na tym, że właśnie po paru latach bierzemy ślub, potem rodzą się dzieci, no i że tak to jakoś tam trwa. Nikt tego nie, że nie nikt, ale dużo osób tego w ogóle nie omawia. No i potem się problemy takie dzieją, że związek w niektórych przypadkach jest nie do uratowania. Jeżeli te osoby nie chcą, czy nie mają możliwości, mają głębokie przekonanie, że na przykład tego dziecka nie chcą, czy właśnie psa, albo też w takich kwestiach religijnych to może być też problem, jeżeli to nie jest omówione na początku.
Czyli może się okazać, że jedna osoba ze związku chce co niedzielę uczestniczyć tak. na przykład w mszy świętej, a druga niekoniecznie.
A to też nie jest problem, dopóki nie narzucamy komuś swojej woli.
Znam takie pary, tak. gdzie funkcjonują właśnie w takim układzie, gdzie jeden z małżonków chodzi na mszę, a drugi nie uczestniczy i szanują tutaj też siebie. Myślę, że to może być trudne. W niektórych sytuacjach, ale może właśnie chodziło o tę komunikację, o to, co między sobą ustalili i na co się zgodzili.
To też jest trochę o tym, o wolności w związku, że jednak z tego, co też badania pokazują, najlepiej sprawdzają się związki, które nie są ze sobą splecione jak bluszcz, tylko każdy z nich ma swoje życie, swoich znajomych, swoje jakieś pasje. I spędzają ten czas razem nie dlatego, że muszą albo nie mają innej alternatywy, tylko dlatego, że chcą. I to jest, myślę, cenne, że jednak mamy tą odskocznię. Znacznie trudniej jest, jak ludzie na przykład i pracują razem, i mieszkają razem, i to wszystko jest razem, nie mają tego oddechu. Bo też się zdarzają pary, które na przykład mają przekonanie, że jeżeli jesteśmy w związku, no to już przyjaciele, znajomi się nie liczą, te relacje się rozluźniają i później no nie ma z kim przegadać po prostu pewnych rzeczy.
A czasami, tak jak powiedziałaś, są jak ten bluszcz, który się tak. oplata i bywają takie zwroty akcji w ciągu lat bycia razem, gdzie okazuje się, że ten związek zaczyna się wypalać albo zaczyna czegoś
brakować. No tak, bo też Esther Perel napisała, że im bliżej jesteśmy, im ta bliskość jest większa, im bardziej się przyjaźnimy, co oczywiście jest cenne, no to brakuje wtedy namiętności. Że jednak namiętność potrzebuje trochę tajemniczości, że czegoś nie wiemy, że się zaciekawiamy drugim człowiekiem, że on jest dla nas interesujący.
Czyli jeżeli w parze każda z osób ma na przykład inne pasje, zainteresowania, albo czasami spędza czas osobno, wyjeżdżają na weekendy osobno ze swoimi znajomymi, tak. bądź są takie, a wśród znajomych moich koleżanek są takie babskie wypady weekendowe.
Ja też jeżdżę regularnie.
I wówczas, wracając do domu, do swojego partnera, będąc na fali tych fajnych wydarzeń, tych emocji, które nam towarzyszyły podczas takiego wyjazdu, można mu wiele poopowiadać, ta ekscytacja trwa i on, myślę, że z zaciekawieniem też, jeżeli oczywiście jest to... Tak, jeżeli jest to oczywiście taki zdrowy związek i to zaciekawienie z obu stron jest, to wówczas ten partner czeka na tę swoją partnerkę, żonę i słucha z zaciekawieniem, a potem to już nie wiadomo, co tam się może wydarzyć. I właśnie ta namiętność, o której ty mówisz, może też się zrodzić. Czyli taka tajemnica, ale tu nie chodzi o to, żeby mieć jakieś olbrzymie tajemnice, jakieś takie poważne tajemnice.
No bo to już narusza zaufanie.
Zaufanie, bo tutaj chodzi też o to zaufanie i budowanie zaufania.
Ja też chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że czasami te problemy z komunikacją wynikają też na przykład z tego, że dobrały się osoby, banalnie mówiąc, z innymi mózgami. Czyli mamy osoby na przykład neurotypowe i osoby atypowe, jeśli chodzi o mózg. Mówię tutaj o spektrum autyzmu, ale też przede wszystkim o ADHD. Dużo osób, które się pojawiają na terapii, jest właśnie w takich związkach, że jest osoba neurotypowa i osoba nieneurotypowa. Te problemy z komunikacją są czasami banalne i ja uwielbiam ten moment w terapii, gdzie im się robią wielkie oczy, mówią, aha, to nie jest na przykład, że jeżeli mnie kobieta dopytuje o coś 15 razy, to nie jest atak, tylko na przykład chce zrozumieć, bo ma ADHD i potrzebuje tych informacji, żeby się poczuć bezpiecznie. Więc często wystarczy naprawdę przegadać wiele tematów, jeżeli właśnie pary przyjdą wcześniej, jeżeli jeszcze się nic tam złego nie zadziało, jeżeli to zaufanie, które jest jakby kluczowe, nie zostało naruszone, no to jeszcze bardzo wiele można zrobić. I te osoby mogą być w fantastycznym związku, bo jedna właśnie wprowadza chaos, ale to jest zazwyczaj chaos bardzo pozytywny, pełny energii, pasji i różnych działań. A osoba neurotypowa, jeżeli są właśnie w fajnym związku, potrafi to mniej więcej trochę ogarnąć i uporządkować, żeby nie zginąć razem. Trzeba jednak często kogoś z zewnątrz, kto parę rzeczy wytłumaczy.
Albo też zauważy.
Albo zauważy.
Bo żyjąc w takim wieloletnim związku, my przyzwyczajamy się do drugiej osoby, do zachowań tego swojego partnera, partnerki i przestajemy widzieć to, że ta osoba zachowuje się w jakiś niestandardowy sposób, albo zachowuje się w taki sposób, który nam po czasie zaczyna
przeszkadzać.
I teraz pytanie, czy świadomość tego, że ktoś na przykład jest neuroatypowy, czyli na przykład jest w spektrum autyzmu, może pomóc w poprawie takiego związku? Sama świadomość.
Tak. Tak, dlatego, że często jest tak, że osoby z różnymi mózgami mają na przykład różne tempo myślenia, reagowania. Jeżeli ja na przykład wiem, że ktoś potrzebuje czasu, żeby coś przemyśleć, na przykład kłótnie, tak? No kłócić też się trzeba umieć, o ile w ogóle jakby trzeba też zdefiniować kłótnie, co to dokładnie oznacza. Generalnie chodzi o to, żeby mówić o swoich potrzebach. Fantastycznie jest, jeżeli para przychodzi na terapię pary i każdy z nich jest w swojej własnej indywidualnej terapii. To się zupełnie inaczej pracuje, bo jakby mamy w czym rzeźbić, mamy o czym rozmawiać. Czasami jest tak, że ktoś może uznać jakieś zachowanie osoby w spektrum autyzmu, że nie wiem, że tej osoby to nie interesuje, że ma nas gdzieś, że w ogóle jest taki chłód emocjonalny. A czasami ta osoba na przykład jest przebodźcowana i potrzebuje czasu, żeby się zregenerować i wtedy może o tym porozmawiać. Nie musi natychmiast reagować, nie musi natychmiast odpowiadać, ale to też potrzeba właśnie tego zrozumienia, o którym mówisz. Jak dowiadujemy się i chcemy dogadać się z tym drugim człowiekiem, no to możemy przecież stwierdzić, że okej, dobra, ja mam jakieś niewyrażone, niewypowiedziane potrzeby, których ta druga osoba nie realizuje. No ale możemy o tym powiedzieć i dać czas tej drugiej osobie, żeby się do tego odniosła.
Czasami może być też tak, że nam się wydaje, że ta neuroatypowa osoba, ten neuroatypowy człowiek odcięty jest od swoich emocji. Tak. A czasami bywa tak, że ten człowiek nie do końca też rozumie, co nim kieruje, co w nim tam buzuje, jakie emocje mu towarzyszą w związku z daną sytuacją. I myślę, że u neurotypowych też czasami tak bywa, że też nie do końca potrafią nazwać emocje.
Tak, to dotyczy wszystkich generalnie, bo no to jakby nikt nas tego nie uczył, jakie emocje mamy, jak je wyrażać w bezpieczny i taki sposób, który nie rani drugiej osoby. No bo przecież i złość można wyładować w inny sposób i nie ranić drugiej osoby. Jeżeli wiemy o tym, jeżeli potrafimy te emocje zauważyć, to też jest bardzo ważna część pracy. No, lepiej, jeżeli jest wykonywana na indywidualnej terapii. Ale właśnie fantastyczne jest to takie, ja to nazywam efekt aha.
Rozumiem, że pary się dziwią, kiedy pokazuje im się, że dana osoba reaguje w taki, a nie inny sposób, że ta komunikacja, czy ten brak komunikacji wynika właśnie z niezrozumienia albo niepostawienia się na miejscu tej drugiej osoby. Czyli to jest brak empatii, współodczuwania?
Niekoniecznie. Zdarzają się oczywiście osoby, gdzie tej empatii jest mniej. Natomiast czasami ta empatia jest, ale na przykład z jakiegoś powodu, na przykład braku poczucia bezpieczeństwa jest niewyrażana. Albo gdzieś tam tłumimy w sobie emocje, no bo tak nas uczono, że mamy nie płakać. To wszystkie emocje mamy gdzieś tam w sobie tłumić. No i często jest tak, że w ogóle też osoby z atypowym mózgiem też nie wiedzą o tym, że taki mózg mają i mają takie poczucie latami często, że coś jest ze mną nie tak. Ludzie dookoła nas, rodzice sygnalizują, coś jest z tobą nie tak. Robisz różne dziwne rzeczy. Zaczynasz 5 projektów, żadnego nie kończysz. Jednego dnia jesteś bardzo skupiona i potrafisz przeczytać 2 książki, a drugiego leżysz i patrzysz w sufit. I jakby też często osoby są nazywane, że są zdolne, ale leniwe. To po prostu pokutuje od wieków to powiedzenie, które jest bardzo niesprawiedliwe. I tutaj właśnie najpierw jakby autorefleksja, tak? Że być może mój mózg trochę inaczej pracuje i że wszystko jest ze mną okej. I ta druga osoba albo może spróbować zaakceptować pewne rzeczy. Oczywiście to jest też tak, że często jak osoby przychodzą po diagnozie w wieku, nie wiem, 30, 40 czy 50 lat, że na przykład mają ADHD, no to mają taki wielki oddech i mówią, okej, czyli ze mną wszystko jest okej, wszystko jest dobrze, tylko muszę nad tym zapanować. I często na początku jest odchylenie w drugą stronę, że ten człowiek musi siebie trochę poznać.
Na nowo,
tak, i po sobie poukładać. No bo oczywiście w ciągu całego życia sobie robimy jakieś takie strategie. Mamy klucze na smyczy, wielkie torebki z różnymi rzeczami, które mogą się przydać, telefon też na smyczy, czy jakieś inne rzeczy, żeby się po prostu nie pogubić. No i te strategie sobie budujemy przez całe życie, no bo jak raz zapomnimy klucze i nie możemy wejść do domu, no to wtedy próbujemy coś z tym zrobić. Wracając, jeżeli są dwie osoby, które chcą być razem, które są siebie ciekawe, które się kochają, to można to wszystko poukładać i bardzo często jest tak, słyszę, że ten związek wcześniej był, no taki po prostu był. No tak dzień za dniem, jakieś logistyczne komunikaty, no i wszystkim się to wydało, że on tak może być. Dopiero czasami się wydarza coś, co rujnuje ten związek i albo pary wychodzą z tego po terapii obronną ręką, i jakoś czasami nawet mówią, że ten związek jest lepszy niż wcześniej. No a czasami niestety rany są zbyt duże. I oddalenie jest zbyt duże, jeżeli za długo to trwało.
A co się może wydarzyć? Bo pierwszą myślą, która pojawiła się w mojej głowie, to na przykład zdrada.
W sumie można nazwać to zniszczenie zaufania jako zdrada. Przy czym ta zdrada niekoniecznie musi dotyczyć fizycznej zdrady. To może być emocjonalna zdrada, to może być też zdrada w postaci tego, że osoba, która nie wie, co zrobić ze swoimi emocjami, na przykład zaczyna grać w jakieś gry, hazard, bierze pożyczki i jakby narusza zaufanie w sposób na przykład taki finansowy, podsumowując to tak krótko. Potem się okazuje, że małżeństwo jest zadłużone, że coś się dzieje, o co chodzi. I ta taka impulsywność tej osoby jest niezaopiekowana. To się acting outami nazywa, jakby takie różne zachowania. Między innymi czasami można też tą zdradę pod to też podciągnąć. Mówię o takich zdradach impulsywnych gdzieś tam na imprezach czy na jakichś tam spotkaniach różnych. No czasami to jest jakby taki jeszcze głębszy powód, czyli pary się od siebie oddalają. No i pojawia się ktoś, kto tą część taką niezaopiekowaną, te niewyrażone potrzeby zaopiekuje. I niesamowicie dziwne jest to, że albo nie potrafimy komunikować tych naszych potrzeb, jakie je mamy, albo próbujemy a druga osoba nie jest gotowa, żeby to usłyszeć. I na przykład uważa, że to jest atakowanie, że to jest robienie problemów tam, gdzie ich nie ma.
Bo ty się ciągle czepiasz.
Ty się ciągle czepiasz.
I, co ty ode mnie chcesz?
Co ty ode mnie chcesz? I jest problem, no bo chcielibyśmy, tak, te potrzeby wyrazić nieudolnie, no bo też nikt nas tego nie nauczył. No ale no, nie ma drugiej osoby, żeby to usłyszała.
A czasami też się zastanawiam. Może być tak, że faktycznie występuje jakiś problem, powiedzmy choroba w rodzinie. Mhm. I wówczas jedna osoba z tej pary zaczyna opiekować się na przykład chorą mamą, tatą i jest bardziej zaaferowana na zewnątrz, aniżeli w tym związku. I może być tak, że faktycznie ta druga osoba z pary ucieka w pracę, ucieka w hazard, albo na przykład szuka towarzystwa gdzieś poza swoim związkiem.
Zainteresowania też, bo chcemy być ważni, zauważani w związku. Jeżeli no, ktoś inny wkracza, na przykład właśnie chora mama w tą przestrzeń, no to tej uwagi jest mniej. Tak samo jest, może nie tak samo, ale jakby podobne trudności rodzą się, gdy pojawia się dziecko, bo jednak mama z racji tego, że no, przeważnie jest wszystko na jej głowie, zajmuje się tym dzieckiem, to jednak ten partner jest trochę na drugim planie i teraz tak po prostu jest. I teraz pytanie, czy ta druga osoba jest w stanie na ten przejściowy czas, nie wiadomo, być odsunięty całkiem, ale jednak no, dostrzec, że to są różne etapy. No to jest też kwestia zrozumienia i dojrzałości drugiej osoby, na ile właśnie jest w stanie przyjąć ten moment i też wspomóc tą osobę, która zajmuje się dzieckiem. Może do uproszczenia będę mówiła o kobietach, bo częściej kobiety się zajmują tymi dziećmi. Często są bardzo właśnie niedoceniane i pojawiają się pretensje, że jestem niezauważona, jestem na drugim miejscu. Wszystko zależy od równowagi. Te bardziej dojrzałe pary umawiają się często już jakby w trakcie czy po terapii, że na przykład wpisują sobie na stałe do kalendarza, nie wiem, powiedzmy, że pierwszy piątek miesiąca, czy ostatni piątek miesiąca, czy któryś tam, czy sobotę, że to jest ich dzień i mają zaplanowaną opiekę dla dzieci i albo sobie wyjeżdżają na weekend, bo też są takie pary, często je nazywają seks weekendami i czekają na to bardzo długo, ale żeby właśnie zarezerwować sobie ten czas, jest go pewnie niewiele, czasami trzeba zaplanować. Często pary na przykład mówią, o, bo nie ma już spontaniczności, no ale można spontaniczność sobie zaplanować. Można bardziej idąc w tą intymność na przykład zaplanować sobie, że sobota rano albo niedziela rano jest dla mojego partnera, wtedy dzieci są zaopiekowane, psy wyprowadzone i tak dalej, że mamy ten czas dla siebie. I mimo, że to jest zaplanowane, no to często jakby jest tak, że czekamy na ten dzień, wtedy jest więcej czasu, możemy też urozmaicać to na nasze życie erotyczne i wprowadzać jakieś elementy i trochę wyjść z roli. Nawet jeżeli fizycznie nie wychodzimy, wyjść z tego domu, dzieci, gotowania, zakupów i tak dalej, problemów, no i poświęcić ten czas, że jakby teraz mnie nie ma, wyłączamy telefony, jesteśmy tylko dla siebie. To nie kosztuje dużo, a można tak się umówić. I czasami jest tak, że nawet się nie chce, że coś tam bym zrobiła pranie albo gdzieś bym poszła, ale jak sobie to zaplanujemy, to już później idzie. To jest fajny bardzo czas.
Czyli taka żelazna data,
tak,
której
wiadomo, no,
nie
coś się
rusza się.
Chyba, że coś się dzieje.
No i jasne, są takie sytuacje nieprzewidywalne, które mogą się wydarzyć, ale tak, ale to, o czym mówisz, rzeczywiście może spowodować, że my dla siebie też jesteśmy ważni w tym związku i mimo tego, że są te dzieci, trzeba się nimi zaopiekować. Z jednej strony trzeba, a z drugiej strony, no, decydując się
no
na dzieci. Chcemy, tak. I tak zakładam z góry, ale wiem i znam takie sytuacje, że nie zawsze tak ludzie myślą. Ale zakładamy, że chcemy i przy okazji też musimy, żeby te dzieci były zaopiekowane. I wówczas dajemy sobie czas na to, żeby sobą się zaopiekować. A może poznać się jakieś pasję, a może po prostu poleżeć sobie w łóżku albo pochodzić po łące i poprzebywać. Nawet czasami nie trzeba się odzywać do siebie, tylko być obecnym przy tym swoim partnerze, przy tej swojej partnerce. Ale faktycznie to, o czym ty mówisz, bo były przeprowadzane wielokrotnie takie badania nad tym, że pary bardzo często przechodzą kryzys, kiedy pojawia się dziecko.
Tak.
I dziecko wywraca do góry nogami życie.
No bo wywraca.
No tak, niezależnie od tego, czy się decydujemy świadomie na dziecko, bo sytuacje też bywają różne, ale zakładam, że decydujemy się świadomie na dziecko, staramy się o to dziecko, dziecko się pojawia i nagle o rety.
Inaczej sobie to wyobrażam.
Tak.
Bo generalnie jest tak, że jak widzimy jakieś dzieci, które płaczą albo coś się dzieje, no to sobie myślimy, nie, no nasze takie nie będzie. Ale bez tego pewnie jeszcze przyrost naturalny byłby jeszcze niższy, gdybyśmy tak nie myśleli.
No tak, tutaj też się pojawia chemia i hormony i tak dalej. No ale ta pielęgnacja tego związku, to planowanie, o którym mówisz, też może spowodować, że jakoś przez te burze z gradobiciem
Mamy
przejdziemy ogromną ręką.
Tak.
Tak jest.
To jest taka mała, bezludna wysepka, na której dookoła, nie wiem, szaleje morze, a my sobie tam idziemy, jesteśmy sami. I mamy tą intymność, która nie polega tylko na seksie, ale też właśnie na dotykaniu, głaskaniu, przytulaniu, czasami popłakaniu sobie, gdzieś wyrzucenia tych emocji, że jesteśmy bezpieczni w ramionach tego drugiego człowieka. I że jakby na tym chyba dla mnie polega to szczęście i bezpieczeństwo, że możemy przy tym drugim człowieku być sobą, autentycznym, nie musieć, nie wiem, nikogo udawać, żeby się poczuć bezpiecznie.
I tak się zastanawiam, po co być w związku, kiedy zakłada się maski i się udaje przy tym drugim człowieku kogoś, kim się nie jest. To musi być bardzo, bardzo trudne.
I męczące.
I męczące też przy okazji, bo tak się zastanawiam, czy w pewnym momencie nie zatracamy siebie i przestajemy siebie poznawać albo w ogóle...
Nie wiemy, kim jesteśmy nawet.
Tak, identyfikować się z samym sobą. Ja myślę, że takim krytycznym momentem w życiu par może być też przeprowadzka albo budowa domu.
No, tak,
wielokrotnie słyszałam, że pierwszy dom buduje się tak, dla wroga, drugi
dla przyjaciela,
tak, a trzeci dla siebie, bo już człowiek jest tak wprawiony w boju, że jest w stanie ten dom dla siebie zbudować, ale faktycznie przy takiej logistyce może dochodzić do różnych sytuacji kryzysowych i takich trudnych.
No nie bez powodu budujemy dom, bo też mam to za sobą. Końcowy etap nazywa się wykończeniówka. Wykończamy nie tylko dom, ale
siebie
nawzajem. Bo się jakby pojawiają różnice właśnie. Też, to jest też na przykład niesamowite, że tego nie omawiamy wcześniej. Zdajemy się na budowę domu, nie omawiamy sobie wcześniej, czy chcemy mieć podłogi białe, czarne, czy szare, czy jakiekolwiek inne. No i przychodzi ten etap, który jest i tak sam w sobie wyzwaniem, nagle się pojawia problem, jak to zrobić, chociażby w takim estetycznym pojęciu.
Czasami nawet nie wiemy, co się podoba naszemu partnerowi.
Bo nie rozmawiamy.
Właśnie, bo w trakcie zakupu mebli na przykład okazuje się, że ja to Ludwik XVI, a mój partner Art Deco.
Albo w ogóle tak. Nowocześnie.
Albo bardzo nowocześnie i tylko beton, szkło i metal. I o to chodzi, żeby
mówić.
Tak, mówić i wyrażać te swoje preferencje.
Ale to musimy się czuć bezpiecznie przy tej drugiej osobie.
Czym jest to bezpieczeństwo?
No właśnie dla każdego coś innego. I trzeba by pewnie też zapytać tą drugą osobę, czym dla ciebie jest bezpieczeństwo.
Bo dla jednej osoby może być to bezpieczeństwo pod względem finansowym. Dla drugiej osoby bezpieczeństwo pod tytułem, kiedy stanie mi się krzywda albo zachoruję, to ty się mną zaopiekujesz i zaopiekujesz się na przykład naszymi dziećmi.
Poczucie bezpieczeństwa jest różne, ale w takim jakby najbardziej podstawowym wymiarze, no to, że chcemy być sobą. Chcemy być akceptowani takimi, jakimi jesteśmy. I to, co ty mówiłaś, że zakładamy maski, no to jest trochę tak, że faktycznie no tak nas trochę tego nauczono. Jest to gdzieś tam wgrane, że no trzeba się uśmiechać, tu trzeba być takim, na pogrzebie smutno, na weselu wesoło i tak dalej, i tak dalej.
No bo są takie sytuacje,
tak,
żeby
oczywiście
to społecznie dostosować się do danej sytuacji.
Natomiast zawsze w każdej relacji ponosimy jakieś koszty. No i teraz mamy jakby dwa rodzaje kosztów. Albo właśnie zakładamy maski, to jest męczące, a do tego jeszcze w dodatku co uważniejsze osoby widzą, że nie jesteśmy autentyczni, to jest ten koszt. A drugim kosztem jest to, że jesteśmy sobą, a kosztem jest to, że nie każdemu to pasuje. No bo jak to mówią, nie jesteśmy zupa pomidorowa, żeby każdy nas lubił. Ale wtedy zostają tylko te najbardziej wartościowe osoby, które chcą z nami być takimi, jak jesteśmy. I to jest poczucie bezpieczeństwa, że mogę powiedzieć komuś, źle wyglądasz w czymś tam, możemy po prostu być sobą. I to jest dla mnie chyba takie poczucie bezpieczeństwa. Możemy mówić, co nam leży na sercu, opowiadać o naszych potrzebach, opowiadać o naszych pragnieniach, fantazjach. I nie spotka to się w moim poczuciu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, z jakąś krytyką, albo też, że ta druga osoba nie będzie tym w ogóle zaciekawiona. Że ta ciekawość taka jest ważna.
A nawet jeśli spotka się z krytyką, to ta krytyka będzie konstruktywna.
Tak. I też
sobie myślę, że sam przekaz jest bardzo ważny, w jaki sposób ty komuś powiesz, że w tej sukience to może niekoniecznie dobrze wyglądasz.
Ale w tej drugiej na przykład przepięknie.
Tak, bo ta forma komunikacji też jest bardzo ważna, bo tak jak powiedziałaś, można komuś powiedzieć, słuchaj, wyglądasz w tej sukience tragicznie, no dziewczyno, ty się w ogóle nie pokazuj na ulicy w tej sukience. Ale można faktycznie powiedzieć, że wiesz, ta sukienka nie jest korzystna dla twojej figury, ale ta, myślę, że będzie idealna i jeszcze ten kolor to jest strzał w dziesiątkę. I w tym momencie pokazujemy troskę o tę osobę, żeby dobrze...
Jak najlepiej wyglądała.
Tak. A to, co ona z tym zrobi, to już nie jest nasze.
Dokładnie.
Ale też zatroszczenie się o tę formę komunikacji, żeby komuś nie zrobić po prostu krzywdy, bo to też jest ważne. Dla mnie na przykład jest to bardzo ważne.
No dla mnie też, ale to jest trochę tak też o naszym takim poczuciu, nie chcę znowu używać tego poczucia własnej wartości, no ale trochę to jest o tym. Jeżeli my się czujemy jakoś pewni w danej dziedzinie, no to nawet jeżeli spotkamy się z krytyką, to możemy sobie, i jesteśmy po terapii, to możemy sobie pomyśleć, okej, ale to nie jest o mnie.
Nawet nie musimy
nie
być
mnie.
Tak, po terapii, ale jeżeli wyrośliśmy w takim środowisku, w takim systemie, gdzie to, o czym ty mówiłaś, akceptowano nas takimi, jakimi
jesteśmy. I pozwalano nam wyrażać swoje zdanie.
I przy okazji dbano o ten prawidłowy, mądry rozwój, to terapia jakby tutaj jest zbędna.
No tak, no tak. Mówimy o osobach, które tego nie mają. No coraz więcej już wiemy i coraz, myślę, kolejne pokolenia też będą inaczej potrafiły wyrażać swoje potrzeby.
I w tych związkach, które gdzieś tam kuleją po drodze, gdzieś tam pojawiły się te rany i jest trochę trudniej, to wyrażenie potrzeby przedyskutowania czegoś, omówienia jakichś trudniejszych momentów, to też myślę, że jest bardzo ważne.
Ale też znowu potrzebujemy czuć się bezpiecznie, żeby móc to powiedzieć, że nie zostaniemy gdzieś tam zbanowani. Chciałam jeszcze wrócić do tej zdrady. To jest bardzo, bardzo trudny temat i częsty. I
pewnie u ciebie w gabinecie, bo tego nie wiemy.
Coraz więcej też o tym się mówi, bo coraz bardziej dostępne są te kontakty, coraz więcej jest takich kontaktów właśnie jednorazowych. Również dlatego pojawiają się te zdrady, ale też najczęściej pojawiają się właśnie, gdy w związku jest jakiś kryzys. I czasami jest tak, że jedna z osób próbuje coś robić, wyrażać swoje pragnienia, potrzeby, no ale jakby nie ma tej gotowości z drugiej strony. I to jest bardzo trudne, różnie się to kończy. Ale myślę, że jeżeli wyrażamy te swoje potrzeby i ta druga osoba nas rozumie i próbuje gdzieś tam zrozumieć nasze stanowisko, to, że na przykład mamy nieneurotypowy mózg, żeby też popatrzeć na to jako często na zasób, że to mogą być mega fajne rzeczy, które ożywiają na przykład ten związek, który wtedy na przykład nie jest nudny. I tak jak mówiłaś, tych takich trudności, które się pojawiają oprócz właśnie braku komunikacji, braku tej bliskości, intymności, bo to też nie tylko jest seks, ale też dotyk, przytulanie i to, o czym mówiłam wcześniej, poczucie bezpieczeństwa, to nie tylko też zdrady, ale właśnie takie zmiany życiowe, czy budowa domu, czy dzieci, czy choroba kogoś bliskiego. Ale czasem jest też tak, że nic dramatycznego się nie wydarzyło. No i tak pomału ludzie się od siebie oddalają.
Tracą. Ten związek gaśnie.
Tak, gaśnie. Taki się pojawia impas. Nie wiadomo, tak naprawdę, no lubią się, przyjaźnią. No ale jakby pomału się oddalają od siebie. No i to też jakby nie ma tutaj mowy o tym, czego potrzebujemy. Ale zdarza się też tak, to jest w ogóle taki trochę kontrowersyjny temat, bo niektórzy nie przypadają za tym, o czym chcę powiedzieć. Ale ja sobie myślę, że zwłaszcza dla par to jest ważne. Mianowicie chodzi mi o języki komunikacji. Dlatego, że najczęściej wyrażamy swoją miłość do drugiej osoby czy zainteresowanie w sposób, w jaki sami chcielibyśmy. Czyli na przykład robimy śniadanka, piszemy karteczki, albo wysyłamy jakieś fajne SMS-y, albo no, robimy takie rzeczy, które same byśmy chciały na przykład dostać.
Bo jest to nam znane też.
Tak,
przy
bo to
okazji.
Jest nam znane, bo to jest nasz język miłości. Natomiast druga osoba pomyśli sobie, że no, skosiłem trawnik, umyłem samochód, to znaczy, że będzie wiedziała, że ją kocham. I to warto sprawdzić sobie. Ale generalnie jest 5 takich punktów. I to są takie słowa uznania, czyli pochwały. No ale pięknie skosiłeś ten trawnik. Nikt by tak nie skosił jak ty. Albo właśnie druga rzecz, to jest spędzony czas razem. Czyli jakieś właśnie wspólne wyjścia do kina. Albo gdzieś wyjechać właśnie sobie. To jest fajny czas. Są też osoby, które bardzo cenią sobie właśnie jakieś takie mini prezenciki. Czyli właśnie gdzieś karteczka jakaś napisana, kocham cię. Albo na przykład kwiatka jakiegoś jednego kupić, czy urwać z grządki. Coś takiego maleńkiego, niekosztownego, co po prostu poprawia humor. Następnym punktem są drobne przysługi, czyli właśnie kobieta jest zmęczona, no to partner na przykład weźmie jakiś obowiązek i zrobi, mimo tego, że się podzielili, że to jest na przykład jej obowiązek, no nie, wtedy ma więcej czasu i jest mniej zmęczona. To są takie drobne przysługi, takie, które pokazują takie konkretne zainteresowanie i troskę o tą drugą osobę. Piątym elementem jest ten dotyk fizyczny, czyli to właśnie przytulanie, dotykanie. Ono nie musi być stricte związane z seksem czy erotyczne, ale może być po prostu, kogoś bolą plecy, to zrobimy masaż, albo po prostu się poprzytulamy. Bo też często zapominamy o tym, i to też często my kobiety zapominamy o tym, że mężczyźni też lubią być przytulani. Że to nie jest tak, że oni potrzebują tylko dotyku w strefach genitaliów, ale też wszędzie indziej. A zapominamy o tym, bo nam się wydaje, dobra, seks już był, no to obowiązek małżeński spełniony, no to już nie trzeba się dotykać. No a cała finezja tego polega na tym, że to jest nie tylko to. Że to nie jest tylko seks, tylko też takie właśnie przytulanie, głaskanie i wysłuchanie.
Powiedziałaś o tym docenianiu wysiłków. Mam przed oczyma taki obrazek. Byłam u znajomych. Moja koleżanka ugotowała przepyszny obiad. I jej mąż, i ja widziałam, że to jest bardzo naturalne, takie autentyczne, to co on powiedział. Jejku, wiesz co, ty tak dobrze gotujesz, ja przy tobie to jestem marny kucharz. Wiesz, bo jak ona ugotuje to czy tamto, to jej potrawy są takie wymyślne, naprawdę przepyszne, a poza tym zobacz, w jakich pięknych miseczkach to podała. I to było tak urocze. W tym było widać tę autentyczną miłość.
Dokładnie.
To docenienie. No o to też chodzi.
Żeby to były osoby, które się sobą interesują. No bo ja traktuję przyjaciół w taki sposób, że uwielbiam dla nich gotować. I dla przyjaciół to robimy. Doceniamy, jak coś dla nas zrobią. A w związku nam się wydaje, że to się po prostu należy. Że jak już jesteśmy małżeństwem, no to po prostu sprawy się toczą dalej, nie pracujemy nad tym, nie, nad relacją z przyjaciółmi trochę pracujemy przeważnie, tak? No zadzwonimy, dowiemy się, jakby jesteśmy ciekawi, co u ciebie słychać, a w małżeństwie często jest tak, ja teraz generalizuję, ale mówię o tych małżeństwach, gdzie się pojawia jakiś tam problem, że jak już bierzemy ten ślub, czy zakładamy rodzinę, no to już jakoś to będzie, no, będzie się toczyć.
Co do problemów i kryzysów w małżeństwach czy w związkach, pomyślałam sobie jeszcze o takiej sytuacji, kiedy do takiego związku wkraczają osoby trzecie. I nie mam tu na myśli zdrady fizycznej, że pojawia się kochanka, kochanek, ale na przykład rodzina. Ingerencja rodziców z jednej albo z drugiej strony. I wówczas może też pojawić się jakiś problem.
No jednak ważne byłoby, jeżeli tej parze na sobie zależy, żeby te trudne chwile sobie omawiali, że no okej, no możemy dyskutować z rodzicami czy z teściami, no ale generalnie to niewiele daje. Czyli... Ale jeżeli ci ludzie, dwójka osób, mają jedno stanowisko w jakiejś sprawie, no to ogranicza to możliwość ingerencji, tak? Mam jeden punkt widzenia swój, wypracowany, być może różnie to bywało, ale mamy wspólny punkt widzenia. Jesteśmy razem. Jesteśmy my i oni. W sensie inni ludzie.
Czyli trzeba pamiętać o tym, że po omówieniu celu i doprecyzowaniu, czym jest ten cel, wówczas idziemy wspólną drogą do osiągnięcia zamierzonego celu.
Chciałam powiedzieć o tym w kontekście właśnie związku czy małżeństwa, ale też to jest też o wolności, że nic nie jest dane nam na zawsze. Że czasami nam się wydaje, że no przecież się kochamy, jesteśmy razem, co złego może się wydarzyć? No może się różnie wydarzyć. I tak samo jest właśnie z wolnością. To jest coś, co nie jest nam dane na zawsze.
I myślę, że zmierzyłyśmy do końca tych aspektów odnośnie kryzysów, konfliktów w związku, tego, jakie fazy ten związek przechodzi w trakcie swojego istnienia. Jeszcze mogłybyśmy o tym rozmawiać, ale czas jest nieubłagany. I reasumując i podsumowując naszą rozmowę, miłość jest jak ogród. Trzeba o nią dbać, pielęgnować, podlewać, inaczej uschnie. I doglądywać, i sprawdzać, i trzymać rękę na pulsie, ale nie nerwowo, tylko dać jej kwitnąć i rozwijać się.
To jest też właśnie o tej ciekawości, ale myślałam sobie jeszcze, że na koniec, a propos właśnie terapii par, kiedy ta terapia nie ma sensu? No nie ma sensu przede wszystkim wtedy, kiedy jest przemoc aktywna. To jest coś, co no najpierw się musimy zaopiekować osobami, które doznają tej przemocy. Brak zaangażowania jednej ze stron, czyli przychodzi mąż i no czemu pan przyszedł, no bo żona mi kazała. To jest trudno bardzo dalej cokolwiek z tym zrobić. No i właśnie tak jak mówiliśmy na początku, te zupełnie różne cele i wartości. To jest coś, czego nie można przeskoczyć.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i czuję, że nie wyczerpałyśmy tematu do końca, bo o tym można by było rozmawiać i rozmawiać. Zatem jeszcze raz bardzo dziękuję. Magdalena Stokłosa, psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia, była moim gościem. Życzymy Państwu dobrej nocy.
Dobranoc.
Justyna Siepietowska, dobranoc.
Serce i umysł.
Ja w zapisie.
Jeszcze chwilę lato trwa. Chcę nasycić się na cały rok. Zapamiętać blask. Chodnikiem kropka mrówki idzie sobie gdzieś. Żadnym swym małym zmysłem nie ogarnia mnie. Choć to tylko mały owad, nie rozdepczę go, bo wszystko względne jest. Więc gdy zobaczysz mnie, Boże, gdzieś na chodnikach lat, to nie rozdeptuj mnie, proszę, tak rozdeptuj. świat.